Radio Praga wybija rytm. Drodzy słuchacze, każdego roku 20 marca obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej. Myślę, że skoro pewnie za lobbingiem między innymi Światowej Organizacji Zdrowia postanowiono specjalnie skupić się w tym dniu na tym problemie, to sprawa wymaga naszej uwagi. Dziś, kochani, w naszym studiu gościmy słuchaczki Medycznej Szkoły Policjalnej nr 3 imieniem doktora Andrzeja Krocina w Warszawie, która mieści się na ulicy Brzeskiej 12, a więc oczywiście na naszej kochanej Pradze Północ. Dziewczyny, bo same dziewczyny, wraz z panią Moniką Nowak, która jak rozumiem jest ich nauczycielką i opiekunką oraz, jak słyszę podpowiedź, lekarzem dentystą, przygotowały z tej okazji niezwykle mądrą i niezwykle pożyteczną prezentację. Dzień dobry, witajcie w Radio Praga.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja bym poprosił was, zanim zaczniemy rozmawiać, o przedstawienie się.
Sylwia.
Wiktoria.
Oliwia.
Anna.
Drogie dziewczyny, drogie panie, przeszliśmy na te. Chciałem was zapytać, czy, bo macie ten problem, z tym problemem ścieracie się na co dzień, czy higiena jamy ustnej wśród populacji ludzkiej jest na tyle poważnym problemem, że trzeba, no nie wiem, specjalnego święta, by o tym mówić?
Tak, oczywiście. Według statystyk około 50% dzieci w wieku 3 lat ma próchnicę. Próchnicę ma także około 80% dzieci idących do szkoły podstawowej, więc jest to ogromny problem. Próchnica jest chorobą społeczną, która jeśli nie jest leczona, doprowadza do utraty zębów mlecznych, a także stałych. Brak zębów to nie tylko kwestia estetyki, czy również jest to również kwestia zaburzenia funkcji uzębienia. Takimi funkcjami są odgryzanie, żucie, czy też udział w aparacie mowy.
Ja wrócę może do samej kwestii tego, że jesteśmy słuchaczkami właśnie na kierunku higiena stomatologiczna. Z naszych wykładów dowiadujemy się na co dzień, że ta higiena jest niedostateczna, a bardzo często jest też ona prowadzona w sposób nieprawidłowy. Także myślę, że takie święto jest bardzo ważne, żeby właśnie sfokusować się trochę na ten problem. Przede wszystkim należy pamiętać o próchnicy, której trzeba zapobiegać, bo to jest bardzo poważna choroba, która prowadzi później do bardzo złego stanu w obrębie jamy ustnej. Jeśli spożywamy cukier, bakterie w jamie ustnej przerabiają go na kwasy, głównie na kwas mlekowy, a te nagromadzone kwasy rozpuszczają szkliwo zębów w procesie demineralizacji.
Patrząc na waszą prezentację, skupiłyście się na pewnego rodzaju zagadnieniach, ale chyba takim zagadnieniem podstawowym i głównym jest profilaktyka, prawda?
Oczywiście. Bardzo ważne są wizyty kontrolne u lekarza dentysty, które pozwalają ocenić stan zdrowia jamy ustnej. Należy zgłaszać się na badania kontrolne, czyli tak zwany przegląd jamy ustnej, przynajmniej 2 razy w roku, a czasem, jeśli sytuacja tego wymaga, nawet 4 razy w roku. Można wtedy wykryć małe ubytki próchnicze, których leczenie nie wiąże się z dużą utratą tkanek zęba. Mhm. Leczmy zatem zęby mleczne i zęby stałe, które są już zaatakowane przez próchnicę, ale nie doprowadzajmy do powstawania dużych ubytków w zębach, czyli tak zwanych potocznie zwanych dziur. Najlepiej, aby próchnica w ogóle nie pojawiła się w naszych zębach, w czym ogromną, naprawdę ogromną rolę pełni higienistka stomatologiczna.
No dobra, ale ja jeszcze zapytam was o tą próchnicę, bo mam tutaj taki wyciąg z waszej prezentacji i te dane, które tutaj żeście przygotowały, są zatrważające, no bo między innymi czytam, że próchnica dotyka, czyli rozumiem, mają ją, ma 95% osób dorosłych, tak? Czyli 5 osób na 100, tak mam to czytać, 5 osób na 100 na tyle dba o swoje zęby i jakby kontroluje stan swojego uzębienia, że tej próchnicy, że tą próchnicę leczy i że jej nie ma. Natomiast pozostałe 95 osób po prostu z tą próchnicą funkcjonuje i żyje.
Wystarczy, że nie doczyszczamy zębów. Na przykład samo mycie zębów, czyli szczotkowanie, to jest około 55% takiej wystarczającej funkcji. Natomiast szczotkowanie plus nitkowanie to już jest około 90% czystości. Także musimy pamiętać o tym, żeby czyścić przestrzenie, nitkować, używać szczoteczek takich międzyzębowych.
To też jeszcze powiedzcie mi, bo wyczytałem, że próchnica to nie tylko jest kwestia estetyki, tak, ale również jakby piszecie kwestia zaburzenia funkcji uzębienia. Ja znowu słyszałem, że choroby zębów mają wpływ również na inne organy ludzkie, między innymi mogą się wiązać z chorobami serca.
Tak, i też bakterie. Właśnie tutaj jest bardzo ważne zagadnienie mikrobiomu w jamie ustnej. W takim dużym uproszczeniu mamy dwa rodzaje mikroorganizmów. Są dobre, które wspomagają nam zdrowie jamy ustnej, które są zawarte w ślinie. Ślina jest takim buforem, który stabilizuje rozwój tych bakterii, które są niekorzystne. I mamy też złe, które przyczyniają się właśnie do chorób. Przede wszystkim do próchnicy, ale konsekwencje mogą być takie, że drogą właśnie krwi te złe bakterie mogą nam się przyczynić właśnie do rozwoju schorzeń serca. Dlatego też spotkałam się z takim powiedzeniem, nie wiem, czy je dobrze zacytuję, natomiast mówiło ono o tym, że kiedy zastanawiamy się nad pójściem do kardiologa, najpierw pójdźmy do dentysty, żeby sprawdzić stan zębów.
Ważnym też aspektem jest to, że przed każdą, jakąkolwiek operacją należy dobrze zbadać zęby i przedstawić zaświadczenie, że wszystko jest okej w jamie ustnej.
Dobra, płytka nazębna. To jest problem?
To jest bardzo duży problem. I tutaj właśnie przy częstym spożywaniu pokarmów cukrowych ona nam się bardziej gromadzi. Znaczy, płytka nazębna to jest tak naprawdę nasza codzienność. Natomiast jeśli ona się nagromadzi w zbyt dużym stopniu, to wówczas prowadzi właśnie do schorzeń.
Jesteście, wywołała już tutaj koleżanka temat higienistki stomatologicznej. Uczycie się, jak rozumiem, jest to taka osoba, która stanowi olbrzymie wsparcie dla lekarza stomatologa, więc pewnie na co dzień spotykacie się z myśleniem takim profilaktycznym i słyszycie, co zalecają, jeśli chodzi o dbanie o uzębienie, wasze współpracujący z wami lekarze. No to jak to, tak w absolutnym skrócie, jeśli mogłybyście powiedzieć, dla osób dorosłych i dla dzieci, jak powinna wyglądać taka profilaktyka pod kątem kontroli, przygotowania się do kontroli, jak często, jak dużo i tak dalej, bardzo proszę.
Kontrolę do lekarza dentysty lub do higienistki, bo i higienistka też może przeprowadzić właśnie przegląd zębów oraz właśnie stanu ogólnego jamy ustnej. Takich kontroli należy dokonywać przynajmniej dwa razy w roku. Tak samo tutaj w rękach higienistki jest bardzo ważny zabieg higienizacji, czyli jest to skanik i piaskowanie, które również powinniśmy wykonywać przynajmniej raz w roku, żeby oczyścić szkliwo.
Wracamy do rozmowy na temat higienistki stomatologicznej. Tu padło ważne stwierdzenie, że higienistka stomatologiczna w Warszawie staje się jakby osobą samodzielną. Może już przeprowadzić wiele badań nawet, tak jak rozumiem, które pomogą sprawdzić stan uzębienia i ewentualnie naprowadzić na jakieś konkretne leczenie. Ale czym jeszcze zajmuje się higienistka stomatologiczna?
No więc jeżeli chodzi o higienistkę stomatologiczną, no to ona pomaga nam w utrzymaniu zdrowej jamy ustnej przez na przykład ocenę stanu higieny jamy ustnej za pomocą różnych specjalnych wskaźników, uczy prawidłowego szczotkowania zębów, dobieramy szczególne produkty do higieny jamy ustnej, czyli na przykład szczoteczki, pasty, przybory do oczyszczania przestrzeni międzyzębowych czy języka i również płukanki. Motywujemy dzieci i pacjentów dorosłych do wdrażania i przestrzegania prawidłowych zasad higieny jamy ustnej. Wykonują nawet lakowania zębów, no i zajmują się, tak jak tutaj już koleżanka mówiła, profesjonalnym czyszczeniem zębów, czyli na przykład skalingiem bądź piaskowaniem.
No i właśnie stosując takie zabiegi higienizacyjne, bardzo skutecznie możemy zredukować ilość tej płytki nazębnej, która powstaje w jamie ustnej przez cały dzień. No i w ten sposób zapewniamy zdrowie zębów i dziąseł. Pierwszym takim zasadniczym sposobem na oczyszczanie jamy ustnej jest szczotkowanie zębów, które no każdy z nas doskonale zna i każdy z nas, mamy nadzieję, że codziennie praktykuje. Należy szczotkować zęby co najmniej dwa razy dziennie, rano i wieczorem po posiłkach, aczkolwiek to jest takie minimum. Najlepiej jakby się właśnie szczotkowało po każdym posiłku. Też to nie jest tak, że od razu trzeba szczotkować zęby, bo najlepiej jest poczekać te 20 minut, zanim je wyszczotkujemy po zjedzeniu. No i też zęby należy myć przez 2-3 minuty i należy je szczotkować według określonej metody.
Panuje taki przesąd, czy, i wy mnie poinformujcie i powiedzcie mi, czy ja się powinienem tym przesądem przejmować, czy nie, że też było tu dzisiaj to powiedziane, że powinno się szczotkować zęby często i regularnie, ale czy nie dochodzi do takiej sytuacji, że z powodu właśnie tej nadmiernej higienizacji i chęci utrzymania w odpowiednim stanie naszego zębienia, to czyszczenie zębów jest za częste, za duże i może powodować również różnego rodzaju schorzenia, nie wiem, związane z zębami czy z dziąsłami?
Tak, oczywiście. Nadmierność też bywa szkodliwa, wiadomo. Tak jak koleżanka wspomniała, po posiłku warto szczotkować zęby, natomiast należy pamiętać o tym, aby odczekać te minimum 20 minut, żeby kwasowość się zmieniła, doszło do zmiany pH w jamie ustnej oraz nie szczotkować też zbyt mocno. Należy też dobrze dobrać miękkość bądź twardość szczoteczki, żeby ta szczoteczka była nie za twarda. Dlaczego? Dlatego, żeby nie ścierać zębów. Bo połączenie szczoteczki, zwłaszcza twardej, z kwasami, które mamy w jamie ustnej, które jeszcze nie zostały zneutralizowane, doprowadzają do tego, że specjalnie ścieramy swoje szkliwo i pozbywamy się tkanek, bardzo ważnych tkanek zęba.
Radio Praga.
Drodzy słuchacze, rozpoczynamy drugą część naszej audycji dotyczącej higieny jamy ustnej, mówiąc wprost, a to wiąże się oczywiście ze świętem, międzynarodowym świętem higieny jamy ustnej, które zawsze corocznie ma miejsce 20 marca. Zakończyliśmy takim pytaniem zostawionym na tą część drugą dotyczącym higieny jamy ustnej u dzieci. To ja Was bardzo proszę, na początek też bardzo proszę, żebyście się przedstawiły i od razu przeszły do tego, jak wiele trzeba poświęcać czasu. My rodzice, przyjmijmy tak, my rodzice, wy może w przyszłości, ja już, powinniśmy poświęcać, by dopilnować nasze pociechy, by odpowiednio dbały o higienę ustną. Imiona poproszę wasze i odpowiedzieć mi na to pytanie ważne.
Nazywam się Iza i jeśli chodzi o higienę jamy ustnej u dzieci, to rozpocznę od tego, że już u niemowląt należy wprowadzać higienę jamy ustnej, która polega na przecieraniu bezzębnych wałów dziąsłowych wewnętrznej strony policzka oraz języka gazikiem nasączonym wodą przygotowaną lub naparem z rumianku. Jest to o tyle istotne, że zaczynamy już wtedy przygodę naszego dziecka z higieną jamy ustnej. To, co mogę więcej powiedzieć, to, że od 6 miesiąca życia, czyli wtedy, gdy pojawiają się pierwsze ząbki, zaczynamy szczotkować je dedykowaną miękką szczoteczką. Natomiast od 3 roku życia staramy się wprowadzać dziecko w ten proces szczotkowania. Będziemy je nadzorować, natomiast ono samo musi manewrować szczoteczką. I taki nadzór powinien się odbywać do 10 roku życia, kiedy dziecko nabierze już pełnię wprawy manualnej.
Okej, ale to szczotkowanie to jest jeden bardzo ważny element, jak rozumiem, jeśli chodzi o higienę dzieci. Natomiast też zapytać Was muszę, no bo panują różne przekonania, że powinno się szczotkować szczotką twardą, albo miękką, albo średnią. Jak to sprawdzić? Czy to Wasza rola jest, by doradzić, patrząc na stan tego uzębienia, czy to rodzic powinien zdecydować, jak to wygląda?
Zdecydowanie, jeżeli chodzi o dobór szczoteczki, czy o higienę jamy ustnej już od samego początku, możemy wybrać się z pociechą do higienistki lub lekarza stomatologa na wizytę taką pierwszą adaptacyjną, aby móc uzyskać jakiekolwiek informacje, zalecenia lub rekomendacje.
O tym szczotkowaniu. W takim razie jeszcze chwilkę, już nie dzieląc na szczotkowanie dla osób dorosłych i dzieci. Jak szczotkować zęby? Jak dobierać, nie wiem, produkty, by to szczotkowanie było skuteczne?
Dzień dobry, nazywam się Kataryna i chciałabym więcej opowiedzieć o tym, na ile ważnym jest dobór poprawnej szczoteczki.
Tak, o tym myślałem.
Bo bardzo często w naszej praktyce, z mojego doświadczenia pracy w gabinecie, pacjenci przychodzą z takim pytaniem, jaka szczoteczka jest lepsza, którą używać, którą wybrać, żeby podtrzymywać poprawną higienę jamy ustnej. W tym momencie na polskim rynku mamy w dostępie bardzo dużo różnych szczoteczek, bardzo dużo różnych rodzajów. To są szczoteczki manualne, elektryczne, soniczne, mechaniczne i ogólnie zasady są w ich użytkowaniu bardzo podobne. Jak u szczoteczek manualnych musimy, tak i u elektrycznych, musimy ich wymieniać co 3 miesiące. Czy to są wymieniane główki u elektrycznych szczoteczek, czy to są po prostu same szczoteczki manualne. I też musimy ich wymieniać po każdej przybytej infekcji. Szczoteczki dobieramy w zależności od wieku i stanu przyzębia. Najbardziej polecane są szczoteczki miękkie dla dzieci i osób, które mają zapalenie dziąseł, oraz średnio twarde, jeżeli osoba jest zdrowa. Po użytkowaniu postawić do kubeczka główką do góry. No i też chciałabym powiedzieć trochę więcej o takich ulubionych przez pacjentów szczoteczkach elektrycznych. Dzielą na różne rodzaje. Mechaniczne, soniczne. W tym momencie pojawiły się magnetyczne też również na rynku. I często pojawia się takie pytanie, czy szczoteczki elektryczne są lepsze od manualnych. I mogę powiedzieć tak, że każda szczoteczka jest dobra, natomiast mamy pewne wady i zalety. W szczoteczkach elektrycznych mamy taki plus, że szczoteczka elektryczna może wykonać o wiele więcej ruchów niż szczoteczka manualna. Manualną możemy wykonać około 200 ruchów na minutę, natomiast szczoteczka elektryczna, na przykład soniczna, potrafi wykonać powyżej 30 tysięcy. Mhm. No to jest duży plus i ta szczoteczka o wiele skuteczniej przybiera osad, płytkę bakteryjną. Ale bardzo ważnym jest to, żeby stosować ich poprawnie. Bo w przypadku nieprawidłowego stosowania niezgodnie z instrukcją możemy uzyskać pewne efekty niepożądane. Na przykład pacjent może sobie uszkodzić swoje zęby podczas szczotkowania. I chciałabym tylko dodać, że przy użytkowaniu szczoteczki elektrycznej musimy ją przyłożyć do zębów pod kątem prostym, przytrzymać tak przez jakiś czas, a potem przesunąć do kolejnych zębów.
Jasne. No to skoro rozmawiamy o szczoteczkach, to nie sposób nie wspomnieć o paście do zębów, tak? Bo to, jak rozumiem, pasta do zębów też ma znaczenie, tak? Nie można używać byle jakiej, chyba że można, chyba że no, wy mnie wyprowadzicie w tej chwili z tego błędu i będę mógł kupować pastę nie za 15 zł, tylko za 2,50.
Nie istnieje jedna idealna pasta. Pasty dobieramy zgodnie z potrzebą oraz wiekiem. Dzielimy je na różne rodzaje. Mamy pasty przeciwpruchnicze, które zawierają fluor, pasty znoszące nadwrażliwość, na przykład z hydroksyapatytem. Również istnieją pasty zapobiegające odkładaniu się płytki nazębnej czy kamienia nazębnego. One zawierają na przykład pirofosforan cynku. Również istnieją pasty, które stosujemy w chorobach zapalenia błony śluzowej i przyzębia. Te natomiast mają właśnie w sobie rumianek czy szałwie.
Tak, bo skuteczność szczotkowania nie zależy tylko od metody szczotkowania i od tego, jak myjemy zęby, jak często, ale też właśnie od pasty do zębów, bo dzięki tej paście do zębów czas szczotkowania skraca się do 2-3 minut. Mhm. Bez pasty do zębów, jako taką ciekawostkę, żeby wyczyścić dokładnie płytkę nazębną, musielibyśmy szczotkować zęby przez 10 minut. Także no, różnica jest diametralna. Prawie 5 razy krócej, prawda?
Jasne.
No i też używanie pasty z fluorem codziennie jest zalecane, ponieważ fluor w paście ma działanie kariostatyczne, to znaczy przeciwpruchnicze. No i dzięki temu szkliwo jest dużo odporniejsze na próchnicę i dużo trudniej też ulega uszkodzeniu. Nie zaleca się na przykład płukać jamy ustnej zaraz po użyciu pasty z fluorem, dlatego że fluorki z pasty, no, one muszą mieć czas na zadziałanie profilaktyczne. Jest też zasada, która mówi o tym, aby nie szczotkować zębów natychmiast po posiłku, tylko właśnie, żeby wypłukać jamę ustną i odczekać 30 minut, zanim wyszczotkujemy zęby.
Dobra. Kwestia higieny jest bardzo ważna, szczególnie w tym znaczeniu czyszczenia zębów. No ale najczęstszym powodem doprowadzenia do takiego stanu uzębienia, do którego byśmy nie chcieli doprowadzić, czyli wszelkiego rodzaju ubytków, próchnica, jest dieta, tak? Więc powiedzcie mi, bo jakby wiadomą rzeczą jest, że głównie szkodzą cukry. czy te cukry w każdej postaci i te, czy te cukry można spożywać, nie wiem, w taki sposób, żeby były mniej szkodliwe, bardziej szkodliwe. Otwórzcie proszę dla mnie, dla nas, dla naszych słuchaczy ten temat.
Tutaj tak, zgadzam się z tym, że rzeczywiście cukry to jest związek, który ma najgorszy tak jakby wpływ na stan uzębienia. Dlatego każdy stomatolog zawsze oraz każda higienistka zawsze zaleca dietę z ograniczeniem słodkich produktów. Jeśli już chcemy się decydować na produkty, które mają w sobie cukier, to lepiej, kiedy są to produkty na przykład takie jak świeże owoce, jak na przykład jabłka, czy pomarańcze. Te produkty mają też taką strukturę, które pomimo tego, że jest obecny cukier, to mają strukturę, która wspomaga ścieranie płytki nazębnej. Więc jakby tutaj wybór, jeśli chodzi o produkty z cukrem, zawsze lepszym wyborem zamiast batonika będzie na przykład jabłko. Też takim sposobem, kiedy na przykład ktoś uwielbia jeść słodycze, dobrym sposobem jest spożywanie słodyczy z posiłkami głównymi, a nie między posiłkami, a także łączenie pokarmów właśnie kariogennych, czyli tych, które sprzyjają powstawaniu próchnicy, z kariostatycznymi. Czyli na przykład słodki dżem możemy połączyć z białym serem i to wtedy w pewnym sensie nam obniży to działanie próchnicotwórcze.
Radio Praga.
Chciałem was zapytać o wady zgryzu, czy leczenie wad zgryzu u dzieci, które mają tak zwane pierwsze zęby mleczaki, ma sens? Czy należy czekać do momentu, kiedy te maluchy będą już miały zęby stałe?
Leczenie ortodontyczne najlepiej rozpoczynać we wczesnym etapie rozwojowym dziecka. To znaczy w okresie uzębienia mlecznego lub mieszanego, co stwarza warunki do dalszego prawidłowego rozwoju narządu żucia. 85% wszystkich wad zgryzu stanowią wady nabyte, czyli takie, które rozwinęły się na skutek zadziałania na narząd żucia czynnika szkodliwego po urodzeniu, np. nieprawidłowy sposób połykania, oddychania czy żucia. Tu także przedłużone ssanie smoczka, ssanie palca czy wargi, obgryzanie paznokci albo zaciskanie zębów. Profilaktyką ortodontyczną opiera się na usuwaniu czynników szkodliwych, które zaburzają prawidłowy rozwój narządu żucia, a wzmacnianiu czynników, które działają korzystnie na jego budowę i czynność.
Jasne. Dobra. Z nami jeszcze jest pani Wiktoria, która, jak usłyszałem, przyjechała do nas dość daleka. Pani Wiktorio, w takim razie, bo pani ma jakieś ważne, jak rozumiem, informacje, chce pani dodać coś na temat błony śluzowej w jamie ustnej.
Tak, zgadza się. Błona śluzowa jest też bardzo ważna. Jest tak naprawdę takim lustrem, można powiedzieć, naszego organizmu i wszystko możemy z niej wyczytać. Możemy szybko zdiagnozować, czy coś niedobrego dzieje się z naszym organizmem tak naprawdę. I jeżeli jesteśmy już na wizycie w gabinecie dentystycznym, nawet jeżeli zauważymy, że lekarz bądź higienistka niestety zdarzy się, że przeoczą i nie zbadają nam tej błony śluzowej, warto się o to nawet upomnieć, żeby spojrzeli na błonę śluzową i ocenili jej stan. Ważne, żeby nasza błona śluzowa była różowa, gładka, lśniąca i wilgotna. Tak naprawdę sami w domu przed lustrem możemy obejrzeć naszą błonę śluzową. Jeżeli pojawi się na niej coś niepokojącego, coś, co nie znika w przeciągu 14 dni, naprawdę warto zgłosić się do dentysty, bo tak naprawdę rozwieje nasze wszelkie wątpliwości z tym związane. Też nie ma co się zamartwiać do przodu tak naprawdę, ale to jest bardzo ważne. I trzeba na to zwracać po prostu uwagę, bo na naszej błonie śluzowej mogą występować niegroźne zmiany, które też będą widoczne, ale niestety mogą wystąpić również te groźniejsze zmiany, zmiany typu nowotworowego. A oczywiście im szybciej takie zmiany zostaną wykryte, tym będzie lepsze i łatwiejsze ich leczenie.
Jasne. Konkluzją waszej prezentacji, którą otrzymałem, jest takie sformułowanie, że zdrowie błony śluzowej jest warunkowane przez zdrowe odżywianie, czyli przez wysoką konsumpcję surowych warzyw, owoców. No i rzecz jasna, jak w każdym właściwie przypadku higieny i profilaktyki ciała, pewnie i ducha po części też, ograniczenie palenia papierosów, spożycia alkoholu oraz unikanie infekcji, przepraszam, wirusem HPV. Drodzy słuchacze, gościniami Radio Praga, audycji Dzień Dobry w Radio Praga były słuchaczki Liceum Policjalnej Szkoły Medycznej, przepraszam, numer 3 z ulicy Brzeskiej. Bardzo, bardzo paniom dziękuję. Było ich tu kilkanaście chyba, jak przeliczyłem. No na pewno ponad 10 wraz z panią doktor Moniką Nowak.
Pozdrawiamy wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy. Bardzo zachęcamy do higieny jamy ustnej, dbajmy o nasze zęby i o nasze zdrowie i przede wszystkim zapraszamy serdecznie na higienizację do naszej szkoły, z której wychodzą wspaniałe higienistki i dziękujemy bardzo naszym nauczycielom, którzy nas tak cudownie kształcą.
I szczotkujmy zęby codziennie, oczyszczajmy przestrzenie międzyzębowe, pamiętajmy o diecie niskocukrowej, nie podjadajmy słodyczy, tylko spożywajmy je z posiłkami głównymi i pamiętajmy też o przyzębiu, żeby również badać w gabinecie dentystycznym przyzębie. To badanie może wykonać lekarz lub higienistka w bardzo prosty sposób za pomocą sondy periodontologicznej
w ramach szybkiej oceny stanu przyzębia.
Małe kroki w codziennej higienie to wielki krok dla zdrowia.
Radio Praga.